Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Czego się napijesz? Zapytał zapraszając, aby usiadła. Może kawy? Zniknął w drzwiach wiodących do kuchni, a ona z zaciekawieniem rozejrzała się dookoła. A więc to tu mieszka, śpi i marzy. Jeśli spodziewała się małej, zagraconej klitki typowej dla tej części Langfur, to doznała przyjemnego rozczarowania. Mieszkanie nie wyglądało na garsonierę policjanta. Było zaskakująco obszerne i urządzone ze smakiem. Już w korytarzu zwróciła uwagę na surrealistyczne kolaże Maxa Ernsta. Pokój, w którym siedziała, został umeblowany prostymi meblami o kubistycznych kształtach w stylu Bauhaus. Miękką, skórzaną kanapę pokrywały ogromne poduchy w biało-czarne kwadraty. Pod przeciwległą ścianą stał duży stół, pełniący widocznie funkcję biurka. Książki odwracał grzbietem do góry, podobnie jak ona. Aktualnie czytał Czarodziejską górę Tomasza Manna oraz księgi trzecią i czwartą dzieła Schopenhauera Świat jako wola i wyobrażenie. Obok na regale stał gramofon wyrastający ze stosu płyt. Słuchał głównie muzyki symfonicznej Chopina, Beethovena i Brahmsa oraz amerykańskiego bluesa i jazzu. Wyobraziła go sobie, jak wieczorami leży na skórzanej kanapie i słucha zachrypniętego głosu Louisa Armstronga, śpiewającego z big bandem Fletchera Hendersona. Cenił sobie samotność. Czy dopuszczał kogoś do tego zamkniętego świata? Przesunął do kanapy mały stolik kawowy z marmurowym blatem. Miał koszulę rozpiętą do połowy piersi. Wyczuwała pod nią szczupłe, umięśnione ciało. Zauważyła okaleczone knykcie jego dłoni. Na skroni miał ciemny, nabrzmiały ślad po jakimś uderzeniu. Siadając, westchnął ledwie dostrzegalnie, tak jakby przeszył go ból. Dostrzegł jej spojrzenie. — Miałeś jakiś wypadek? — Można tak powiedzieć. — Ale nie chcesz o tym rozmawiać? — Raczej nie. — Zawsze jesteś taki lakoniczny? — Zazwyczaj. Widocznie zrozumiał, że mógł ją urazić, bo dodał poważnie. — Jestem skomplikowanym facetem. Miałem kobietę, którą bardzo kochałem. Ewa została nawet moją żoną, a potem odeszła z kimś innym. Spotkałem także po latach swoją pierwszą miłość, ale okazało się, że nie można wchodzić dwa razy do tej samej rzeki.
Zzuła pantofle i skrzyżowała długie nogi, odsłaniając skrawek podwiązki pod spódnicą. Widział jej piersi poruszające się ekstatycznie pod opiętym swetrem. Miał wrażenie, że zaczyna mu brakować tchu. Zdecydowali się prawie w tej samej chwili, bo gdy on podniósł się gwałtownie, ona już na niego czekała. Wychodząc wieczorem, pożegnała go pocałunkiem. Zbiegła lekko po schodach, jak nastolatka spiesząca na podwórko. W całym mieszkaniu wyczuwał jej zapach. Uśmiechnął się do siebie. Przed nimi jeszcze tyle ekscytujących chwil. Jego wzrok padł na katalog kolekcji Rotenberga, pozostawiony przez Gabi. Z całą pewnością nie był to zwyczajny katalog. I nie chodziło o to, że wydany był porządnie na kredowym papierze i oprawiony w skórzaną okładkę z wytłaczaną herbową literą R na froncie. Trzymał w ręku nie tyle indeks kolekcji, ile raczej niezwykły i bardzo osobisty dziennik kolekcjonera, zakochanego w swoich obrazach i w tworzących je artystach. Ilustracje dzieł sztuki opatrzone były nie tylko biogramami twórców, ale także osobistymi zapiskami Saula Rotenberga. Tworzyły one coś w rodzaju intymnej metryki każdego artysty i jego twórczości. Niekiedy były to wnikliwe uwagi Saula, odczytującego na własny użytek intencje malarza. Innym razem subiektywne interpretacje przesłania zawartego w dziele. Sądząc po katalogu, kolekcja rzeczywiście była wspaniała. Tylko 28 obrazów, ale wszystkie wybitnych twórców. Niewielki olej na desce Hansa Holbeina, rycina sztychowana Petera Bruegla i piękny rysunek Albrechta Dürera, olśniewające płótno Rembrandta i prace pejzażystów holenderskich z XVII wieku. Pokaźną część kolekcji stanowiły obrazy romantyków Kaspara Davida Friedricha i Johanna Heinricha Fuslego. Uwagę przykuwał także niezwykły, oniryczny obraz Marka Chagalla. Odłożył na chwilę rejestr, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest wspólny mianownik wszystkich tych twórców, których połączyła ze sobą pasja Saula Rotenberga. Pomyślał, że zapewne nie chodziło tu tylko o dobrą lokatę kapitału. Dzieła artystów tak wybitnych jak Bruegel, Rembrandt czy Dürer sąsiadowały z pracami artystów mniej znanych, cenionych tylko w pewnych kręgach, jak angielscy prerafaelici. Zaskoczeniem była obecność w tym towarzystwie Marka Chagalla. Ten awangardowy, mało znany kolorysta nie pasował mu do uznanych klasyków malarstwa. Saul musiał posługiwać się innym, sobie tylko znanym kluczem. Zagłębił się w lekturze opisu towarzyszącego dziełu Petera Bruegla starszego na pierwszej stronie katalogu. Był to alchemik, rycina sztychowana przez Petera van der Heydena na podstawie rysunku wielkiego mistrza z 1558 roku. Rysunek ukazywał tytułowego alchemika, zajętego swymi doświadczeniami we wnętrzu wypełnionym najróżniejszymi przyrządami i preparatami. Dwoje jego dzieci szperało w szafie. Kobieta, a zapewne żona, na próżno szukała pieniędzy w pustej sakiewce. Mężczyzna pochylał się nad otwartą księgą, z której czerpał natchnienie dla swoich eksperymentów. Ale widz obserwował także inną scenę. Przez otwór w ścianie widać było tę samą rodzinę, znajdującą schronienie w przytułku. Saul zamieścił pod spodem własną refleksję. Ważne jest to, co ukryte, schowane na drugim planie. Ten rysunek zachwyca mistrzostwem formalnym, ale liczą się prawie niewidoczne detale. Alchemik pochyla się nad stroną księgi Alchemist, co oznacza wszystko stracone. Jego usilne, rozpaczliwe próby wynalezienia złotego kruszcu nie dadzą jednak efektu. Dlaczego? Mistrz podpowiada nam, że winna jest sama alchemia oraz związane z nią praktyki, czarna magia i czarnoksięstwo. Wiara w szatańskie sztuczki prowadzi na manowce, a w ostatecznym rozrachunku do nędzy i upadku. Nie tędy droga. Sama magia nie wystarczy. Czego brakuje? To wiedzą tylko wybrańcy, umiejący odpowiednio łączyć kształty i kolory, liczby i święte litery. Tacy jak Isaac Luria, jak Saul Rotenberg, pomyślał Abel. A może również tacy jak sam Bruegel. Czyżby wielki Peter, zwany Chłopskim, także był kabalistą? Poruszony tą myślą, przez chwilę rozpatrywał możliwość, że kolekcja jest zbiorem dzieł autorstwa ukrytych wyznawców kabały.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.